Się mówi.
Kasia Węsierska, zapraszam na drugą godzinę audycji Się Mówi. Teraz trochę zmienimy klimat, myślę nawet mocno zmienimy klimat. Będziemy próbowali przetrwać. Dzisiaj szkoła przetrwania. Na początek pytanie, jaki ekwipunek przyda nam się na przykład podczas wyprawy w dzicz. Co zabrać, by nie umrzeć z głodu i wychłodzenia? Oto przegląd gadżetów survivalowych, które pomogą w trudnych warunkach, z dala od udogodnień cywilizacji.
Pierwszą fajną rzeczą, którą możemy zdemonstrować, to jest kuchenka Biolite. Oprócz tego, że jest bardzo wygodnym narzędziem do gotowania, podczas spalania drewna, patyczków, szyszek można wyprodukować niezbędny prąd do załadowania na przykład telefonu. Tomasz Grabowski, sklep turystyczny Multan Extreme. Jak już sobie gotujemy na przykład wodę, no to ciężko jest z sobą dźwigać jednak dużo prowiantu, mięsa, warzyw. To się jednak psuje. I w tej chwili bardzo popularnym rozwiązaniem są liofilizaty tak zwane. To jest specjalnie spreparowana, wysuszona żywność w bardzo wielu smakach. Począwszy od carbonary przez spaghetti bolognese, kończąc na pire ziemniaczanym, czy nawet deserach tiramisu. Nalewamy wrzątku, zostawiamy to na kilka minut, rozpakowujemy i możemy cieszyć się naprawdę ciepłym i pożywnym posiłkiem w każdym miejscu. W tej chwili dokładnie mamy spaghetti bolognese z wołowiną, cebulką i ziołami. Ewentualnie, jakbyśmy nie mieli żadnej kuchenki albo nie mieli czym rozpalić ognia, przydatne może być bardzo krzesiwo. Tutaj akurat mamy taki zestawik noża z krzesiwem. Samo krzesiwo nam po prostu tworzy iskry. Jedyne, co musimy jeszcze wcześniej sobie przygotować, to jest jakaś chubka ze skopany drewienko czy kora, która po prostu łatwo się rozpali od tych iskier. Mamy też zestawy przetrwania, czyli już przygotowane pudełeczka wodoszczelne, w których mamy kilka takich niezbędnych elementów ratunkowych. Jest tu gwizdek ratunkowy, który daje nam możliwość zasygnalizowania, że coś nam się stało. Jest to mini kompasik. Najczęściej są też w tych zestawach zapałki, haczyki do łowienia ryb, jakiś zestawik do szycia, agrafki. Czyli mamy tak wszystkie elementy niezbędne do przetrwania, ale jeszcze trzeba było się gdzieś schować. Hamak survivalowy. Taki hamaczek to jest paczuszka niewiele większa od ręcznika de facto po zwinięciu. Ona może zastąpić swobodnie namiot, ponieważ jest na tyle głęboki, że możemy się w niego zawinąć, czyli możemy się osłonić przed deszczem. Dodatkowo, w związku z tym, że on wisi, to nie odczuwamy chłodu, który można odczuć, jak się leży na ziemi. Jest to też o tyle bezpieczniejsze, że zwierzęta nas tak nie wyczuwają. Jednak jesteśmy troszeczkę nad ziemią. Będąc gdzieś na odludziu, pozbawieni do cywilizacji, podstawową cechą to jest zabrać o zaspokojenie swoich potrzeb fizjologicznych, najedzenia się, zachowania względnej czystości, wyspania się. Wszystko inne to już jest jakiś tam dla nas komfort dodatkowy. Najważniejsze jest to, żeby po prostu przeżyć.
A w studiu Łukasz Tulej, Stowarzyszenie Polska Szkoła Survivalu. To takie pytanie na początek bardzo szybko. Przydatne dla prepersów te wszystkie gadżety, o których przed chwilą usłyszeliśmy?
Witam serdecznie. W mojej opinii im człowiek więcej wie, tym mniej potrzebuje. Także ja bym stawiał bardziej na szkolenie osobiste niż wyposażenie osobiste.
Czyli najpierw umiejętności, a potem dopiero sprzęt ewentualnie.
Dokładnie tak. Ja myślę, że ten sprzęt może trochę przypominać trochę takie łańcuchy na rysach, bo na rysy łatwiej jest wejść, nie korzystając z tamtejszych łańcuchów, a one dają takie złudne poczucie bezpieczeństwa. Tak samo jest ze sprzętem, jak się nie wie, jak go używać, no można się skaleczyć.
My dzisiaj będziemy rozmawiać o prepersach, którzy podobno są przygotowani na wszystko, właśnie razem z Łukaszem Tulejem ze Stowarzyszenia Polska Szkoła Survivalu. No to za chwilę wracamy do rozmowy. 11 minut po godzinie 15 w studiu Łukasz Tulej, Stowarzyszenie Polska Szkoła Survivalu. Rozmawiamy o prepersach. To tak na początek, kto to w ogóle są ci prepersi?
No to słowo pojawiło się w mediach, w takiej świadomości społecznej mniej więcej w czasach zimnej wojny w Stanach Zjednoczonych, kiedy to Amerykanie przygotowali się do ewentualnego ataku nuklearnego. Oni zaczęli przygotowywać sobie bunkry, zapasy, wszystko, żeby taką pierwszą falę tego ataku przeżyć i dalej kontynuować swoją egzystencję. A na przełomie tego czasu trochę, wydaje mi się, to hasło trochę nabrało jeszcze innego smaczku, bo w międzyczasie gdzieś pojawił się survival i sztuka przetrwania, które niejako są jakimś takim zbiorem, podzbiorem właśnie tego całego ruchu prepersów. Prepersów, ta nazwa też wywodzi się stąd, że ci ludzie są przygotowani, z angielskiego prepare. Natomiast ja chciałem zauważyć, że takie zjawisko prepersów wcale nie jest obce w Polsce, bo my do lat 80. wszyscy byliśmy de facto prepersami. Byliśmy przygotowani na brak dostaw wody, brak dostaw prądu, no takie małe kataklizmy, bym powiedział. Wraz z rozwojem tej naszej cywilizacji, wraz ze wzrostem tego dobrobytu, bym powiedział, myśmy trochę zaniedbali tę naszą taką podstawową, powiedziałbym, cechę gatunkową, jaką jest taka adaptacja i pewne przystosowanie do takich sytuacji niespodziewanych.
Bo wszystko jest.
Wszystko mamy pod ręką, o nic
nie musimy. Wystarczy wyjść do sklepu czasami, albo nie wychodzić nawet momentami, bo internet robi swoje.
Dokładnie tak. Nie wychodząc z domu możemy sobie zrobić zakupy.
W tej chwili trochę chyba jest tak, że ten ruch mocno odżywa, między innymi przez wzgląd na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą.
Tak, możemy zauważyć, na pewno ja w moim środowisku survivalowym, to jest najbardziej dostrzegalne, ja widzę taką grupę osób, która żywo interesuje się tym, co się dzieje za granicą i żywo interesuje się tym, co by się stało, gdyby u nas w Polsce zdarzyła się taka sytuacja. To niekoniecznie są to ludzie związani z outdoorem, ze sztuką przetrwania. Czasami są to ludzie, powiedziałbym, tacy everymeni, ludzie zwykli, tacy jak ty i ja. Może ja już trochę poszedłem dalej w tej sztuce przetrwania, natomiast też jeszcze jakiś czas temu interesowałem się, jak zabezpieczyć swoją rodzinę. Ja patrzyłem na to bardziej ze strony takich uwarunkowań historycznych, że te niepokoje co jakiś czas przez naszą ziemię się przetaczały. Wydaje mi się, że to było taką iskierką, gdzie ja zainteresowałem się takimi aspektami właśnie prepersowymi, byciem takim przygotowanym na wszelką ewentualność.
Właśnie, wszelka ewentualność, bo to wcale nie jest tak, że trzeba być przygotowanym na przykład wojnę, wybuch bomby czy jakiś kataklizm, tylko nawet właśnie brak wody, brak prądu dłuższy, jakaś powódź, to też jest to, czym się właśnie interesują prepersi, na co są przygotowani, nomen omen.
Jak najbardziej. Ja bym powiedział, że ograniczanie się tylko do przygotowania na jeden rodzaj takiego ryzyka, na przykład na wojnę, czy tak jak Amerykanie, na tą postapokalipsę nuklearną, ogranicza nas bardzo w aspekcie przetrwania. My powinniśmy być przygotowani raczej na takie rzeczy, które zdarzają nam się standardowo, bo na te wielkie dramaty, to my nie jesteśmy się w stanie przygotować. Najczęściej jest tak, że ten czynnik burzący z chwili na chwilę zmienia w ogóle nasz status życiowy. I jeśli tego życia nie stracimy, wtedy możemy działać na tym, co na tym świecie zostało, co nam zostało w okolicy. No cóż, to by było chyba tyle.
Czyli te małe katastrofy, w cudzysłowie, są dużo łatwiejsze do opanowania i na to możemy próbować się przygotować. Jak i czy w ogóle każdy z nas może sobie w takiego prepersa obudzić, to sprawdzimy za chwilę. W studiu Łukasz Tulej, Stowarzyszenie Polska Szkoła Survivalu. My już za chwilę wracamy do rozmowy. 18 minut po godzinie 15. Prepersi, czyli podobno przygotowani na wszystko, na każde okoliczności, na każde zmiany, które mogą nastąpić dookoła nas. W studiu Łukasz Tulej, Stowarzyszenie Polska Szkoła Survivalu. No właśnie, czy gdybym ja chciała poczuć się dobrze przygotowana, to mogę się jakoś tego nauczyć?
Naturalnie. To do przeżycia także można się przygotować. Ja polecałbym udział w różnych kursach tematycznych. Niekoniecznie muszą być to kursy związane ze sztuką przetrwania, czy dedykowane pod prepersów. Są oczywiście i takie. Wielu kolegów z branży prowadzi takie przygotowania dla ludzi z miasta, którzy chcą być przygotowani na wszelki właśnie wypadek. Ja bym także chciał poruszyć temat szkoleń, chociażby takich interpersonalnych, takich związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie, bo to, o czym zapominamy w przypadku katastrof i tym, co się dzieje po nich, to jest to, co to jest właśnie ten aspekt społeczny, bo my później współpraca, ta zespołowość, ona będzie bardzo wymagana na tym etapie, kiedy to wszystko już zaczyna nowo wstawać, że tak powiem, prawda? Po wypadku samochodowym na przykład, no to jest taka mała, wielka katastrofa, ale wypadek samochodowy i gdy on już nastąpi, dopiero wtedy zaczyna się praca zespołowa. Jeżeli kierowcy w okolicy zechcą nam pomagać i zrobią to w sposób, prawda, społecznie poprawny, no to dalszego zagrożenia życia już na tej drodze nie będzie. Natomiast jeżeli to wszystko gdzieś tam rozbiegnie się, nie będziemy potrafili ze sobą współpracować, no możemy nabawić się kolejnych kłopotów. Także szkolenie w stronę przeżycia, szkolenie w stronę perpersów czy sztuki przetrwania, to szkolenie wielokanałowe, wielodziedzinowe. Gdyż ta sztuka jest bardzo obszerna, ona sobie skupia przecież zarówno te umiejętności społeczne, jak i te wiadomości dotyczące świata, fizyki świata, prawda, wiemy w jakiej temperaturze woda się gotuje, w jakiej zamarza. To wszystko, gdyby to poznać, to się układa w taką piękną całość, która pozwoli nam zrozumieć mechanizmy rządzące przetrwaniem.
Czyli wracamy trochę do tego, od czego zaczęliśmy. Nie sprzęt, a umiejętności, zrozumienie.
Przede wszystkim zrozumienie, umiejętności, gdzieś tam na końcu jest ten sprzęt. On może się przydać.
Może się przydać.
Oczywiście.
Ale to nie jest ten element, od którego powinniśmy zacząć, jak rozumiem.
Budowę piramidy budujemy od podstaw, czyli od woli przetrwania, od tych umiejętności, od zrozumienia świata poprzez trening fizyczny i dalej idziemy w stronę sprzętu. Wiadomo, sprzęt lepiej mieć niż go nie mieć. Natomiast jeżeli nie potrafimy z niego skorzystać, jeżeli nie mamy woli życia, nie możemy mówić o przetrwaniu.
Czy to można też trochę traktować przez niektórych, chociaż w kategoriach takiego hobby? Tego, tak. Że się uczę nowych rzeczy, będę wiedział jak, co, gdzie, kiedy.
Dokładnie, hobby to są takie czynności, powiedziałbym, o charakterze rekreacji, czyli takich aktywności wykonywanych w czasie wolnym dla zregenerowania organizmu, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Taka sztuka przetrwania, nawet w aspekcie preperskim, również daje nam tę możliwość poczucia tej pasji i rozwijania się wielokierunkowo, bym powiedział.
A odskocznia? Tak sobie myślę o takich osobach, które mają na co dzień dużo obowiązków, studia, szkoła albo praca na przykład jakaś dosyć wymagająca, a potem nagle w plener, outdoor.
Super pomysł. Moim zdaniem jeden z lepszych pomysłów na wypoczynek. Wziąć rower albo plecak i po prostu pójść do lasu, przejść się. Szczególnie teraz wiosna się budzi, ptaki już ćwierkają, niebawem zaczną zakładać gniazda. Najlepszy okres na to, żeby się wyrwać z pracy w weekend. Pójść gdzieś poza miasto.
Kompas w rękę i w nieznane.
Dokładnie tak.
Spróbować swoich sił. Zachęca Łukasz Tulej ze Stowarzyszenia Polska Szkoła Survivalu. Bardzo dziękuję. To co, może do zobaczenia w jakimś plenerze?
Mam nadzieję i do zobaczenia na szlaku.